Tu Paryż, RFI, środa, 19 grudnia. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Andrea Kunowa i technik Pablo. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. 19 grudnia jest dla radiostacji RFI, Europe 1 i telewizji TV5 dniem specjalnym wypełnionym audycjami, wywiadami i reportażami na temat losu zakładników w Kolumbii. Od tego tematu rozpoczynamy więc nasz dziennik i całą naszą audycję. 5 grudnia na antenie RFI prezydent Francji Nicolas Sarkozy zwrócił się z przesłaniem do Ingrid Betancourt, więzionej od ponad 5 lat przez kolumbijską gerillę FARC. Zaapelował także do porywaczy o natychmiastowe zwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych w kolumbijskiej puszczy. Presja wywierana przez francuskie władze i media nie ustaje. RFI i Europa nadały m.in. wywiad z prezydentem Kolumbii Alvaro Uribe i premierem Francji François Fillonem. W przekonaniu szefa francuskiego rządu istnieje więcej niż nikła nadzieja na uwolnienie Ingrid Betancourt. Podobnie jak inne kraje europejskie, Francja jest skłonna, podkreślił także Fillon, przyjąć pewną liczbę kolumbijskich partyzantów w ramach wymiany za zakładników.
Le président Uribe m'a indiqué qu'il souhaitait que la France puisse les accueillir. La France a indiqué qu'elle était disponible avec d'autres pays européens et d'autres pays d'Amérique latine pour le faire.
Alvaro Uribe ze swej strony przypomniał, że obiecał już 100 milionów dolarów tym guerrilleros, którzy uwolnią zakładników. Prezydent Kolumbii proponuje także dowództwu FARC utworzenie strefy spotkań, na której mogłaby się odbywać wymiana zakładników nawięzionych obecnie przez władze w Bogocie partyzantów przy mediacji Kościoła katolickiego i pod nadzorem obserwatorów międzynarodowych.
Esa zona tendría la presencia de observadores internacionales y allí los presentes para definir el intercambio humanitario no deberían estar armados.
FARC domaga się jednak nie strefy spotkań, lecz strefy zdemilitaryzowanej i proponuje ze swej strony w zamian za uwolnienie 500 guerrilleros więzionych obecnie w Kolumbii uwolnienie 40 zakładników, w tym Ingrid Betancourt. W audycjach RFI, Europe 1 i TV5 udział biorą także dziś dzieci Ingrid Betancourt, Lorenzo i Melanie, które, od kiedy okazało się, że ich matka słucha RFI, zwracają się do niej na naszej antenie 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. Chcę, byś żyła i byś miała ochotę żyć, powiedział z wielką emocją w głosie Lorenzo w pierwszym przesłaniu nadanym przez RFI 7 grudnia. Pierwszą dobrą wiadomością i skutkiem międzynarodowych nacisków jest zapowiedź FARC, że w najbliższym czasie na wolność wypuszczeni zostaną Clara Rojas, była współpracownica Ingrid Betancourt i jej syn Emmanuel oraz posłanka kolumbijska Consuelo González. Jednakże FARC już kilkakrotnie składał tego rodzaju zapowiedzi uwolnienia zakładników, po czym ich nie realizował. Córka Ingrid Betancourt oświadczyła dziś, że prezydent Uribe powinien zrozumieć, że teraz kolejny gest dobrej woli z jego strony, na przykład na zgodę na strefę zdemilitaryzowaną. Wizytę w Kolumbii zapowiada też minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, ale terminu jeszcze nie sprecyzowano. Słuchają Państwo Paryża, RFI, oto dalsze wiadomości dziennika. Belgia ma wreszcie nowy rząd, ale tymczasowy. Po 6 miesiącach negocjacji doszło do ubiegłej nocy do porozumienia 3 partii frankofonów i 2 partii flamandzkich. Jeśli chodzi o polityczne zabarwienie, są tam socjaliści i liberałowie, chadecy i centryści. Premierem jest, tak jak dotąd, Guy Verhofstadt, jednym z 2 wicepremierów, Yves Leterme, lider zwycięskich w ostatnich wyborach czerwcowych chadeków. Leterme będzie odpowiedzialny za reformy instytucjonalne, wokół których rozgorzał spór między francuskojęzycznymi Walonami a Flamandami. W razie powodzenia procesu reform Leterme przejmie stanowisko premiera 23 marca przyszłego roku. W razie niepowodzenia widmo rozpadu, jaki wisi nad Belgią, może naprawdę się ucieleśnić. Dlatego przywódcy partii, które utworzyły rząd tymczasowy, apelują o odwrócenie tej karty i dokonanie wielkiego wspólnego wysiłku, tym bardziej, że mieszkańcy Belgii, cytuję, dają już do zrozumienia, że mają powyżej uszu tych sporów wspólnot narodowych. Tu Paryż, RFI. Premier Tusk wybrał się do Iraku, a w Kaliningradzie podpisano memorandum znoszące rosyjskie embargo na polskie mięso. Krzysztof Rutkowski.
Premier Donald Tusk, który najprawdopodobniej uda się pod koniec stycznia z wizytą do Rosji, oświadczył w wywiadzie dla telewizji TVN24, jak podaje AFP, że chciałby przed rozpoczęciem wizyty rozwiązać najpoważniejsze konflikty w relacjach Warszawa-Moskwa. Nie mam jeszcze oficjalnego zaproszenia ze strony rosyjskiej, powiedział premier Tusk podczas odwiedzin polskich oddziałów w Iraku, transmitowanych przez TVN24. Chciałbym, żeby wizyta została starannie przygotowana. Donald Tusk dodał, że pierwszym krokiem musi być zniesienie rosyjskiego embarga na polskie mięso i inne produkty spożywcze. Będziemy również rozmawiać o kwestii rosyjsko-niemieckiego gazociągu pod Bałtykiem. Stefan Niesiołowski, bliski współpracownik Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej, oświadczył podczas rodowej wideokonferencji zorganizowanej pomiędzy Moskwą i Warszawą, w której wziął udział przedstawiciel Kremla do spraw stosunków z Unią Europejską, Siergiej Jastrzębski, że premier Tusk z pewnością przyjedzie do Moskwy pod koniec przyszłego miesiąca. Jastrzębski z zadowoleniem podkreślił, że w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczyna się nowy rozdział. Okazuje się, że rosyjskie embargo na polskie mięso zostało w końcu zniesione. W Kaliningradzie zostało podpisane w środę w tej kwestii porozumienie. W Kaliningradzie rozmawiali polscy i rosyjscy specjaliści do spraw fitosanitarnych. Zniesienie rosyjskiego embarga na polskie mięso nie rozwiązuje wszystkich problemów. Nadal obowiązuje rosyjskie embargo na polskie produkty roślinne, których eksport stanowi 3/4 rocznego polskiego eksportu towarów rolnych do Rosji.
Jak długo Julia Tymoszenko utrzyma się na stanowisku premiera? AFP przytacza opinie publikowane przez dzienniki ukraińskie związane z opozycją lub prorosyjskie. Sam proces jej zatwierdzania przez Radę Najwyższą pokazał, jak krucha jest koalicja, każda decyzja będzie przedmiotem ostrych sporów, a rząd składa się z osób, które nie będą zdolne do wspólnej pracy, piszą obserwatorzy tych gazet, którzy wróżą temu rządowi przetrwanie najwyżej do wiosny. Tymczasem premier Julia Tymoszenko dała dziś do zrozumienia, że niektóre punkty porozumienia ukraińsko-rosyjskiego o dostawach i transporcie gazu mogą zostać zakwestionowane. Już wcześniej mówiła ona o konieczności likwidacji pośrednika, jakim jest firma Rosukrenergo, monopolizująca dziś import gazu. Pani premier zapowiada więc negocjacje, przy czym zapewnia, że stosunki z Rosją będą stabilne i harmonijne, choć dobrze wie, że Moskwa niechętnie patrzy na jej rządy. W Korei Południowej odbyły się wybory prezydenckie. Według nieoficjalnych jeszcze wyników zdecydowane zwycięstwo odniósł Lee Myung-bak, który otrzymał ponad 50% głosów, podczas gdy jego główni rywale odpowiednio 26 i 13%. Lee Myung-bak ma opinię konserwatysty i przydomek buldożer. Jest biznesmenem i byłym burmistrzem Seulu, a także koreańskim przykładem siły przebicia chłopca, który karierę rozpoczął od sprzedaży ulicznej, zanim po zaocznych studiach przeszedł wszystkie szczeble kariery w konglomeracie przemysłowym Hyundai. W 1992 roku został deputowanym, 10 lat później burmistrzem stolicy. Wsławił się decyzją o likwidacji jednej z autostrad i przywróceniem biegu rzeki zabetonowanej od dziesięcioleci. Tygodnik Time przyznał mu za to w październiku tytuł bohatera ochrony środowiska. Jutro, czyli w czwartek, prezydent Sarkozy wybiera się do Rzymu i do Watykanu. Zostanie on przyjęty przez papieża Benedykta XVI, będzie też rozmawiać z kardynałem Bertone. Zgodnie z wielowiekowym zwyczajem otrzyma on, podobnie jak wszyscy królowie Francji od Henryka IV i wszyscy poprzedni prezydenci Francji, tytuł honorowego kanonika świętego Jana na Lateranie. Rzecznik Pałacu Elizejskiego, Martinon, wyjaśniał, że Sarkozy wyrazi z tej okazji swój szacunek i przywiązanie nie tyle do jednej szczególnej religii, lecz do wartości duchowych, gdyż zawsze uważał, że znajdują się one w centrum życia jego współobywateli. Dodajmy jednak, że Sarkozy deklaruje się jednoznacznie jako katolik i uważa, że chrześcijaństwo odgrywa kluczową rolę we francuskiej tożsamości. Prócz tego omawiana będzie przyszłoroczna duszpasterska podróż papieża do Lourdes, z którą Paryż pragnie związać oficjalną wizytę papieża we Francji. Następnie Sarkozy spotka się z prezydentem Włoch, Giorgio Napolitano, oraz z premierem Prodi na kolacji, na którą zaproszeni zostali także premier Hiszpanii Zapatero i przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso. Sarkozy pragnie ich przekonać do swego projektu Unii Śródziemnomorskiej, oni zaś Sarkoziego do przyjęcia w przyszłości Turcji do Unii Europejskiej. I na koniec jeszcze wiadomość o wypadku, jaki się zdarzył na linii superszybkiego pociągu TGV. Krzysztof Rutkowski.
W miejscowości Tosia w departamencie Ain w południowej Francji pociąg wielkiej prędkości TGV relacji Paryż-Genewa uderzył w ciężarówkę, która znalazła się z niewiadomych powodów na torach. W wyniku kolizji kierowca ciężarówki poniósł śmierć, a 34 pasażerów pociągu odniosło obrażenia. Do wypadku doszło w godzinie 9.20. TGV jechał z prędkością ponad 100 km na godzinę. Troje rannych, pośród nich motorniczy, trafiło do szpitala w Bourg-en-Bresse.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, RFI. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, którego dokonają Anna Rzeczycka i Marek Brzeziński.
Dwa tematy dominują dzisiaj w prasie francuskiej. Zapowiedź odejścia na emeryturę kubańskiego lidera Maximo Fidela Castro oraz ciągle zaskakujący obserwatorów styl prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, Speedy Sarkoziego, jak nazywa go prasa anglosaska. List Fidela Castro, odczytany w poniedziałek wieczorem na zakończenie głównej wieczornej audycji telewizji kubańskiej, był prawdziwą bombą. Czytamy w artykule L'Ami Walalu w prawicowym Le Figaro. Po raz pierwszy kubański prezydent dał do zrozumienia, że jest gotów zrezygnować formalnie z władzy, by, jak to ujął w liście, nie być przeszkodą na drodze młodszych pokoleń. Na kilka tygodni przed wyborami do parlamentu kubańskiego, które mają się odbyć 20 stycznia, deklaracja Castro oznacza, że nie zamierza on ubiegać się 5 marca o nową kadencję na czele Rady Państwa. Stanowisko to lider Maximo zajmuje od 49 lat. Od 16 miesięcy po przebytej operacji jest jednak całkowicie nieobecny na politycznej scenie swojego państwa i władzę sprawuje tymczasowo jego młodszy o 5 lat brat Raul. Wbrew oczekiwaniom wycofania się Fidela Castro z aktywnego życia politycznego odbyło się bardzo płynnie, a to dzięki finansowej pomocy Wenezueli. Raul Castro umieścił swych ludzi uważanych za pragmatyków na najważniejszych stanowiskach w kraju. W lipcu zwrócił się do Kubańczyków z prośbą o rozpoczęcie narodowej debaty na temat zmian, jakie należy wnieść do socjalizmu, by uratować go od klęski. I mimo, że represje wobec dysydentów ciągle należą do codziennej praktyki na wyspie, zachęcał kubańską prasę do większego krytycyzmu. Dzienniki kubańskie mogą dzięki temu publikować artykuły podważające oficjalne dane na temat poziomu bezrobocia i przekazywać głosy protestu młodzieży, skarżącej się na całkowity brak perspektyw. Bracia Castro, ciągnie L'Ami Walalu w Le Figaro, wiedzą jednak, że mają 81 i 76 lat i że w tym wieku nie mogą marzyć o przyszłości politycznej. Do 2 grudnia mogło się wydawać, że opiekunem reżimu kubańskiego będzie prezydent Wenezueli Hugo Chavez. Jego klęska w referendum na temat nowej wenezuelskiej konstytucji bardzo jednakże skomplikowała sytuację. Chavez będzie prawdopodobnie musiał odejść od władzy w 2013 roku, a w każdym razie jest jasne, że zamiast na eksportowaniu swej rewolucji będzie zmuszony się skupić na pilnowaniu własnego podwórka. Braciom Castro nie pozostaje zatem nic innego jak szukanie następców u siebie w kraju. Wymieniając młodych polityków, którzy mogliby od niego przejąć władzę, Fidel miał na myśli 56-letniego wiceprezydenta Carlosa Lage Davil i młodszego o 10 lat ministra spraw zagranicznych Felipe Pereza Roque. Lider Maximo żadnego z nich nie wybrał. Jak przypuszcza Le Figaro, może jeszcze długo chcieć odgrywać rolę arbitra. Francuskie media nie mogą dojść do siebie po wiadomości ciągle jeszcze niepotwierdzonej, że nową wybranką serca prezydenta Sarkoziego jest piosenkarka włoskiego pochodzenia Carla Bruni. W środę po południu sąd miał poza tym rozpatrywać skargę dziennikarki telewizyjnej Laurence Ferrari, która domaga się odszkodowań od dwóch tabloidów za rozpowszechnianie plotek o jej rzekomym związku z szefem francuskiego państwa. Granica między życiem publicznym a prywatnym, pisze Le Figaro, staje się coraz cieńsza. Sprawy intymne znanych osobistości zajmują dzisiaj tyle miejsca w mediach, że można sobie zadać pytanie, czy nie ma ważniejszych tematów. Problem polega jednak na tym, zauważa Yves Tréard, że zanika linia dzieląca informacje od komunikacji. Politycy dobrze wiedzą, na czym rzecz polega. Doskonale opanowali sztukę przekazywania wiadomości o sobie na stronicach kolorowych magazynów. Ostatnia kampania prezydencka była doskonałym tego przykładem. Sarkozy, Royal i Bayrou upolitycznili sferę people, by w ten sposób lepiej trafiać do wyborców. Pokazywanie na błyszczących stronach popularnych pism, jak żyją na co dzień, służy w ich przekonaniu informowaniu społeczeństwa o ich akcji publicznej. Nic wszak lepiej nie ilustruje prezydenckiego dynamizmu niż sfotografowanie się w czasie porannego joggingu. Styl nowego francuskiego prezydenta, czytamy z kolei w Libération, jest stylem telewizyjnym. Nie jest to bynajmniej francusko-niemiecka telewizja Arte, lecz prywatny i mało ambitny kanał TV1. Sarkozy doskonale opanował współczesną kulturę telereality, na którą składają się popularny język, zaciekła rywalizacja oraz eksponowanie spraw intymnych. Serial opowiadający o jego miłościach jest przykładem tego właśnie podejścia. Pierwszy spośród Francuzów chce być także Francuzem przeciętnym. Chce, by jego uczucia, radości i smutki stały się równie ważne, co rozdziały konstytucji. Generał de Gaulle był dla Francji symbolem wielkiej historii. Sarkozy utożsamiać się będzie raczej z Loft Story. Tocqueville przewidywał swojego czasu długi proces zrównywania się obywateli. Myślał wtedy o systemie amerykańskim i George'u Washingtonie. Miejmy nadzieję, kończy Laurent Geoffrin w Libération, że dotyczyć to będzie także ewolucji na szczytach władzy we Francji. Chyba, że rzeczy przybiorą obrót włoskiej komedii w stylu Berlusconiego.
Francuski dziennik Le Monde objętościowo spory artykuł-reportaż poświęca Polsce w kontekście rozszerzenia granic strefy Schengen. Dzięki temu historycznemu wydarzeniu Polska wreszcie doszła do celu, zakończyła swój szlak ku Europie. W 18 lat po upadku muru berlińskiego znikną posterunki kontrolne na granicy między Niemcami i Polską. Dla Polaków, tak jak i dla innych narodów tej części Europy, zniesienie kontroli granicznych z ich zachodnioeuropejskimi sąsiadami stanowi ostatni etap procesu integracji europejskiej po upadku żelaznej kurtyny, która przecięła nasz kontynent na dwie hermetyczne części. Rzecz jasna, takie wydarzenie wymaga odpowiedniej oprawy świątecznej. 21 grudnia rano przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz szefowie rządów Polski, Niemiec i Czech, kanclerz Angela Merkel i premierzy Donald Tusk i Mirek Topolanek uroczyście wspólnie podniosą szlaban na przejściu w Zittau, gdzie przebiega granica między trzema państwami. Dzieci z polskich i niemieckich szkół wypuszczą w niebo setki balonów. Na plaży nad Bałtykiem młodzi Polacy i Niemcy przetną druty kolczaste oddzielające ich kraje. W programie przewidziano liczne koncerty i pokazy sztucznych ogni. Na granicy polsko-litewskiej w uroczystościach udział wezmą prezydenci obydwu państw, Lech Kaczyński i Waldas Adamkus. Le Monde cytuje słowa Władysława Bartoszewskiego, który podkreśla, że przystąpienie do strefy Schengen jest logiczną konsekwencją polityki Polski prowadzonej od 1994 roku. Francuski dziennik zauważa, że burzliwa historia ostatnich niemal 70 lat od okupacji hitlerowskiej po dyktaturę komunistyczną i w konsekwencji przesunięcie granic Polski ze wschodu na zachód sprawia, że Polacy mają do zniesienia granic stosunek ambiwalentny. Z jednej strony granice wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, stanowiąc dla niej symboliczną ochronę. Z drugiej nie można zapomnieć o tym, że Polacy są narodem bardzo ruchliwym, co nasiliło się jeszcze bardziej po przyjęciu Polski do Unii. Od 2004 roku do Wielkiej Brytanii i do Irlandii wyjechało za chlebem 2 miliony Polaków. Nie ma róży bez kolców. Otwarcie granicy z Polską i z państwami bałtyckimi oznacza jednocześnie wzniesienie muru oddzielającego Ukraińców i Białorusinów, z którymi Polacy mają bliskie związki historyczne. Co więcej, według Le Monde trudną sprawą będzie zachowanie szczelności właśnie na granicy polsko-ukraińskiej, która stanie się wschodnią granicą Europy. Przykładem tragiczna historia z września, kiedy to w Bieszczadach z wycieńczenia zginęły 3 dziewczynki usiłujące z rodzicami przedrzeć się z Czeczenii do Europy. A zatem z jednej strony trzeba granicę uszczelnić, z drugiej nie wolno doprowadzać do tego, aby stała się ona fosą, za którą przed wschodnimi sąsiadami chowa się forteca Europa.
Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
W Brukseli rozpoczęły się negocjacje nad dwoma kolejnymi rozdziałami, które powinny przybliżyć wejście Turcji do Unii Europejskiej. Turcja zatem przekracza kolejny etap na swej trudnej drodze w stronę Europy, chociaż nie ma żadnej gwarancji, że ta wyboista droga doprowadzi ten kraj do wspólnego europejskiego stołu. Turcja jednak powoli, krok za krokiem, w stronę europejskiego domu zmierza. Negocjacje środowe w Brukseli dotyczą komunikacyjnej sieci europejskiej oraz zdrowia i ochrony konsumentów. Pierwszy rozdział negocjacyjny wiąże się z infrastrukturą i transportem, telekomunikacją i energią. Rozmowy z delegacją turecką w Brukseli toczą się w sprawie wolnego obiegu towarów, usług i osób. Turcja powinna dostosować swoją sieć transportową w taki sposób, by reguły europejskie obowiązujące na terenie Unii były przestrzegane również na terenie Turcji dzięki nowoczesnej i sprawnej infrastrukturze. Drugi rozdział negocjacyjny dotyczy kwestii sanitarnych i spożywczych. Norm europejskich związanych z higieną produktów spożywczych, zawartością w nich substancji konserwujących oraz podobnych ingrediencji. Turcja musi przestrzegać i Turcja do europejskich norm musi się dostosować. Dyskusje dotyczące tych rozdziałów, które ukończyły się sukcesem, stanowią jednak tylko drobny krok na wyboistej drodze prowadzącej Turcję do Unii Europejskiej. Od początku negocjacji w sprawie ewentualnej przynależności Turcji do Unii, które rozpoczęły się w październiku 2005 roku, jedynie 4 rozdziały na 35 zostało otwartych i toczy się w ich sprawie debata. Kolejnych 8 rozdziałów uległo zamrożeniu od września 2006 roku z powodu odmowy Ankary otwarcia swych portów oraz lotnisk dla statków i samolotów cypryjskich i greckich. W sumie Turcja zamknęła do tej pory negocjacje tylko nad jednym spośród 35 rozdziałów. Decyzja o podjęciu rozmów z Turcją w sprawie 2 kolejnych rozdziałów stała się możliwa dzięki powołaniu w ubiegły piątek podczas Rady Europy grupy roboczej, której zadaniem jest namysł nad przyszłością Unii Europejskiej. Taki warunek postawił prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który jest stanowczo przeciwny przyjęciu Turcji do Unii Europejskiej. Nicolas Sarkozy po raz kolejny oświadczył, że postawi weto w sprawie rozpoczęcia z Turcją kolejnych negocjacji dotyczących 5 rozdziałów związanych z kwestiami ekonomicznymi i monetarnymi. Powtórzmy zatem, dla Turcji droga do Unii Europejskiej jest trudna i wyboista. Turkom piętrzenie kolejnych trudności coraz bardziej się nie podoba. Ankara bardzo się zżymała w związku z przyjęciem na szczycie europejskim w Brukseli dokumentu dotyczącego rozmów z Turcją pod nazwą negocjacji międzyrządowych, a nie negocjacji akcesyjnych. Tego rodzaju zmiana nazewnicza została narzucona przez Nicolas Sarkozy'ego, który przeciwstawiając się przynależności Turcji do Unii Europejskiej opowiada się za uprzywilejowanym partnerstwem. Francję popierają w tym względzie Austria i Niemcy. Ankara gwałtownie protestuje.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Nasz wokalny ogródek przedstawia się tak blado, a popyt jest tak ogromny, że młode jagódki zrywamy z krzaczka, zanim jeszcze dojrzały, gdy tylko dobrze się zapowiadają. Zarazem jednak panuje w tej dziedzinie rozkoszny zamęt, podsycany przez niektóre agencje artystyczne, bezlitośnie lansujące swoje talenty kosztem innych. Nie pojmę na przykład, dlaczego znakomita śpiewaczka francuska Annick Massis, śpiewająca wielkie role w Metropolitan Opera, o której niedawnym triumfie w operze paryskiej pisaliśmy tu niedawno, nie doczekała się do tej pory pierwszorzędnej płyty recitalowej, podczas gdy nagrała ją właśnie młoda, świeżo upieczona laureatka konkursu wokalnego BBC w Cardiff, Nicole Cabell, rodem z Kalifornii. Nie w tym rzecz, że Nicole nie ma talentu, przeciwnie, lecz w tym jedynie, że w przeciwieństwie do swej dojrzałej francuskiej koleżanki nie jest jeszcze gotowa. Co gorsza zaś, taka metoda za dużo, za szybko kosztowała już karierę niejednego debiutanta. Płyta nagrała Dekka, program ma charakter wizytówki, to w gruncie rzeczy kolekcja bisów, gdzie rzeczy łatwe brzmią dobrze, a rzeczy trudne, ot tak sobie. Miejmy tylko nadzieję, że na tym się nie skończy, gdyż głos jest obiecujący. Posłuchajmy bisu nad bisami specjalności lekkich sopranów, sławnych dziewcząt z Kadyksu, Deliba. Nicole Cabell, londyńska orkiestra filharmoniczna, dyryguje Andrew Davis.
La pelouse est faite de beau et nous dansions. RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Sztuki Jean-Luc'a Lagarce'a często goszczą na francuskich scenach, jak wynika z sondażu Ministerstwa Kultury przeprowadzonego w sezonie 2001-2002. Jest on najczęściej grywanym autorem po Szekspirze i Molierze, a przed Racinem i Czechowem. Jego sztukę Ostatnia kłótnia, zanim zapomnisz, Dernière mort avant l'oubli, obejrzałam w kolektywnej reżyserii aktorskiej w Teatro de la Bastille. Teatr ten od kilkunastu lat cieszy się opinią niezwykle dynamicznego centrum, daje się tam szansę ciekawym twórcom, którzy jednak szlifowali swój styl gdzie indziej i mają już jakiś dorobek do pokazania. Rzadko zatem zdarzają się teatralne gnioty, częściej odkrycia aktorskie i nowe teksty. Tak było i tym razem aktorski kolektyw Les Possédés, co można tłumaczyć dosłownie jako nawiedzeni, ale nazwa zmienia optykę, gdy się pamięta, że taki jest francuski tytuł powieści Dostojewskiego Biesy. Pod kierunkiem Rodolfa Dany, który wybiera teksty i ustala obsada, wziął na warsztat trudną sztukę, bo pełną niedomówień i przemilczeń, jak również podtekstów znanych jedynie bohaterom. Helena i Paweł przyjeżdżają na wieś, gdzie mieszka Piotr, ich przyjaciel z czasów młodości. Próbują go przekonać, że czas sprzedać dom. Dom, który najwyraźniej jest ich wspólną własnością, gdzie spędzili chwilę uniesień i długie letnie wieczory. Dom, który połączył ich przyjaźń, a nawet miłość Heleny i Piotra. Dziś ten ostatni żyje jak odludek, a jego przyjaciele znaleźli sobie nowych partnerów, z którymi może nie przeżywają wzniosłej love story, ale którym mogą zaufać. Zwykła formalność, w toku której chcieli ustalić warunki sprzedaży, zmienia się w psychodramę. Jean-Luc Lagarce jest jednak niezwykle dyskretnym autorem. Nie interesują go inwektywy i przemoc, ale to, czego słowami właśnie wyrazić nie sposób, co tkwi głęboko w nas i wyrywa się na powierzchnię wzruszeniem ramion, machnięciem ręką. Jak Bergman na ekranie, tak Lagarce na teatralnej scenie maluje niemożność porozumienia trojga przyjaciół, której ich współmałżonkowie są bezsilnymi świadkami. Niemal wszystkie sztuki Lagarce'a oscylują wokół tematu powrotu syna do domu, który pragnie powiadomić rodzinę o swej rychłej śmierci. W sztuce Ostatnia kłótnia, zanim zapomnisz, jest to powrót przyjaciół. I raczej nie chodzi o śmierć któregoś z nich, ale o nowe życie, którego uwikłani w dawne tytułowe kłótnie i wyrzuty nie są w stanie realizować. Każdy chce, by ten drugi uczynił pierwszy krok, by opuścił gardę, by wziął nas w ramiona bez ukrytych złych myśli. Bohaterowie jak przyjechali, tak odjeżdżają. Decyzja co do sprzedaży domu nie została podjęta, nie doszło także do zabliźnienia starych ran. David Clavel jako Piotr w dublurze z Rodolfem Daną, Katia Hunsinger jako Helena, Nadir Legrand Paul, Marie-Hélène Roig Anne i Christophe Pau Antoine wygrywają wszystkie subtelności tekstu, pauzy i przemilczenia. Traktują jak muzyczne kontrapunkty, znakomicie współbrzmią z blisko siedzącą publicznością pozwalają nam identyfikować się z ich bohaterami. Ostatnia kłótnia, zanim zapomnisz, w Teatro de la Bastille, to kolektywna przygoda, na której każdy z twórców odcisnął swe indywidualne piętno.
Multimedia. Stefan Rieger.
Dajcie nam dziecko na parę pierwszych lat, mawiali jezuici, a zrobimy z niego człowieka. Orwell ujął to w formie przenikliwej metafory o wilczkach chowanych na poddaszu. Dzisiaj dziecka nie musimy już powierzać księżom, ani trzymać go na strychu pod kluczem. Wystarczy oddać je pod opiekę elektronicznej niańki, jaką jest telewizja. Nie zapewni mu może ona kariery świętego Augustyna ani dyktatora, ale wykształci je niechybnie na kompulsywnego konsumenta, ewentualnie serial killera do wyboru. Postęp, jak wiadomo, nie zna granic i rzecznicy postępu, których pierwszym zajęciem jest liczenie dudków, nie mogli nie zadbać o to, aby do zbożnego dzieła zabrać się tak wcześnie, jak tylko to możliwe. Wychodząc z założenia, że czym skorupka za młodu nasiąknie, wzięli się za nieustanne obniżanie poprzeczki. Mieliśmy więc najprzód telewizję dla pryszczatych, potem dla pełzających i raczkujących, jak Kanal G, TG i Piwi, lecz od tej chwili telewizja wkracza też swymi buciorami do kołyski. Po Baby TV do Francji dotarł koncept Baby First, wylansowany przed 3 laty w USA i przeszczepiony odtąd do 28 krajów. Koncept jest prosty. Zatkać dziób wizualnym smoczkiem oseskom w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Osesek nic bezpośrednio nie zrozumie, lecz nasiąknie fluidami jak należy, niczym stary, naiwny konik, którego każdy spec od reklamy umie nabrać podprogowo, podając mu przesłania za szybkie dla świadomości, lecz łapczywie przyswajane przez mózg. Promotorzy Baby First zabrali się na do dzieła naukowo. Wyeliminowali po pierwsze reklamę, wezwali na pomoc, po drugie armię psychologów, to współczesna plaga, zdolnych sprzedać duszę i zarobić przy okazji parę groszy. Podparli się wreszcie głośnymi wynikami badań przedstawionymi w amerykańskim piśmie naukowym The Archives of Pediatrics and Adolescence Medicine w maju 2007 roku, wskazującymi między innymi na to, iż 90% niemowląt amerykańskiego chowu poniżej 2 roku życia ogląda telewizję, a więc byłoby dobrze, żeby oglądały programy dla nich przystosowane, a nie jakieś obrzydlistwa dla 4- czy 5-latków, których i tak już wcześniej powierzono specom od pedoreklamowej psychologii, znających się na dialektyce popędów sprzed okresu pokwitania. Niechaj nas bohaterski akt rezygnacji z reklamy dla osesków zbytnio nie myli, jako że we Francji tak zwaną oglądalność mierzy się od 4 roku życia, a zatem niemowlęta, ujmując rzecz arytmetycznie, nie mogą dać żadnego przełożenia. To jedynie dobra inwestycja na przyszłość, szansa na pozyskanie nowych klientów, byle czego, którzy zdolni będą przypisać sobie i swym opiekunom popęd do posiadania natychmiast wszystkiego, co jest w zasięgu posiadania. Szkoda poza tym, iż promotorzy Baby First nie doczytali do końca raportu uczonych z Uniwersytetu w Seattle, na który się powołują, gdyż odkryliby wówczas, że dzieci karmione smoczkiem telewizji przed 3 rokiem życia mają później problemy z koncentracją, okazują skłonność do agresji lub też zaburzenia w rozwoju umysłowym. Nawet jeśli nie każdy osesek karmiony telewizją wyrośnie na serial killera, większości maluczkich grozi uzależnienie od owego cycka prosperity i natychmiastowej gratyfikacji pragnień, kojącej lęk nieobecności i braku, które to społeczno-wychowawcze funkcje z właściwą jej interesowną obudą stara się wypełnić telewizja. Ktokolwiek liznął coś ze współczesnej etologii, począwszy od prac Konrada Lorenza, skorygowanych twórczo i subtelnie przez Borysa Cyrulnika, pojmie natychmiast, na czym polega ów mechanizm imprintu, czyli odciśnięcia się na raczkującej świadomości zasady pierwotnego przywiązania do podsuniętego
w odpowiednio wczesnym czasie cycka lub ogólnie rzecz biorąc, no i zupełnie i dowolnej matki, którą jak dla kaczki Lorenza może być ktokolwiek lub cokolwiek, kaczka, człowiek, ręka, gadżet albo telewizja. Najbardziej wzruszające są zaś deklaracje francuskiej Wysokiej Rady do spraw mediów, która umyła rączki pod pretekstem, że Baby Fest emitowana jest z zagranicy, dokładniej z Londynu, a więc jako kanał europejski wymyka się spod jej kontroli. Lecz zamiast nabijać się z małostkowości naszych medialnych mędrców, powołajmy się raz jeszcze na Cyrulnika, który jak mało kto umiał wykazać, iż wszystko rozgrywa się w pierwszych latach czy wręcz miesiącach życia i w jakim stopniu mały człowieczek buduje swą osobowość, uczy się świata i języka w bezpośredniej, emocjonalnej interakcji ze swymi najbliższymi, a nie naprzeciw dwuwymiarowej, bezdusznej, acz interesowej płaszczyzny telewizyjnego okienka na świat, czy raczej na zysk.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Dzisiaj kilka słów o przedświątecznych targach w Alzacji, regionie słynnym nie tylko z tych właśnie targów, ale i z bajecznych, najpiękniejszych z całej Francji dekoracji świątecznych. Specjalnością alzacką są dekoracje koronkowe, dzisiaj rzadko już wykonywane ręcznie. Produkowane są u sąsiadów w niemieckim mieście Plauen, słynnym ze swych koronek. Nadal stanowią piękną ozdobę choinki. Inną specjalnością tego regionu są ozdoby wykonywane w cynie, a następnie ręcznie malowane po obu stronach. Zabawki drewniane znaleźć można wszędzie. Alzacja ma jednak tu swoją specjalność. Ozdoby wycięte w krążkach z pnia brzozy. Do najbardziej spektakularnych należą jednak ruchome szopki. Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu świec i wyposażeniu szopki w wiatraczek, kolumna ciepłego powietrza wprowadza śmigła w ruch. Te zaś poruszają postaciami umieszczonymi wewnątrz. Dzisiaj poza tymi tradycyjnymi szopkami produkowane są bardziej nowoczesne, napędzane elektrycznością, ale nie ma jak tradycja. Wśród targów świątecznych warto odnotować te, które odbywają się w Colmar w tym roku od 24 listopada aż do końca roku, czyli do 31 grudnia. To najsłynniejsze targi alzackie. Miasto zawsze piękne, na tę okazję przystraja się jeszcze piękniej. Same targi podzielone są na cztery części, położone niedaleko jedne od drugich. Na placu Joanny d'Arc znajdziecie Państwo to wszystko, czym w czasie świąt można uraczyć podniebienie. W pobliżu, na placu de Saint-Douane, czyli starej komory celnej, w budynku, w którym kiedyś się ona mieściła i u jego stóp organizowane są co roku targi rzemiosła. Są wśród nich i wytwórcy produktów spożywczych, ale nie tylko. Na placu Sześciu Czarnych Wzgórz znajdą swoje szczęście przede wszystkim dzieci. Tu koncentrują się producenci wszelkiego rodzaju słodkich łakoci i zabawek. Tu stoi wspaniała karuzela z drewnianymi końmi. I wreszcie na targu Dominikanów czekają na nabywców choinki, gałązki ostrokrzewu i jemioły. Tu również znaleźć można najróżniejsze ozdoby choinkowe, a Alzacja ma w tej dziedzinie szczególnie długą i bogatą tradycję. Powiedziałam kilka słów o targach w Kolmarze, ale podobnych, może trochę mniejszych i mniej znanych imprez odbywa się w Alzacji całe mnóstwo. A dla Polaków są one tym bardziej atrakcyjne, że kuchnia alzacka jest dość bliska polskiej. Można tu więc znaleźć produkty, do których zdarza nam się tęsknić. Warto też wiedzieć, że miasta tego regionu w okresie świątecznym są przepięknie oświetlone. A skoro już jesteśmy na północy Francji, to wypada kilka słów powiedzieć o gwiazdkowych targach w Lille. Na placu Rieur, w samym sercu miasta, od 21 listopada do 24 grudnia blisko 80 stoisk zaspokoi potrzeby większości klientów. Stoiska czynne są codziennie, a cały plac jest rozświetlony tysięcznymi lampkami. Na miejscu można rozgrzać się grzanym winem i muzyką, można sfotografować się ze świętym Mikołajem, z bałwanem śnieżnym albo z białym niedźwiedziem, albo pofrunąć w górę na wielkim młyńskim kole. Jednym słowem, jest w czym wybierać, zwłaszcza jeśli ma się mniej niż 15 lat. No, może poza tym winem. Na zakończenie chciałabym wyrazić swe głębokie współczucie dla tych wszystkich dzieci, a zdaje się, że to większość, jeżeli nie wszystkie we Francji, które zostały pozbawione choinek w szkołach, ponieważ okazało się to politycznie niepoprawne, bo mogłoby urazić uczucia osób innych wyznań. Świat stanął na głowie, ale wcale nie jest dzięki temu śmieszniej.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
34-letnia Natasza Apana otrzymała nagrodę wielkiej francuskiej sieci księgarskiej FNAC za powieść pod tytułem Le Dernier Frère, Ostatni Brat, zupełnie inną niż jej opublikowana w Polsce powieść pod tytułem Wesele Anny. Natasza Apana należy do globtroterów francuskiej literatury. Urodziła się w rodzinie hinduskiej na wyspie Mauritius. Studiowała dziennikarstwo w Lyonie, dziś mieszka w Paryżu. W dwóch pierwszych powieściach, Les Rochers de Poudre d'Or, Skały ze złotego pyłu i Blue Bay Palace, pisała o hindusach, którzy, tak jak jej pradziadek, przyjechali na holenderską wyspę pracować na plantacjach trzciny cukrowej i o kobiecie zakochanej na śmierć w mężczyźnie nienależącym do jej kasty. Natomiast mini-dramat w Weselu Anny rozgrywa się w Lyonie między panną młodą a jej matką. Natasza Apana chciała się przekonać, czy potrafi oddalić się od wyspy Mauritius. Udowodniwszy sobie i czytelnikom, że to możliwe, wróciła w swej najnowszej powieści do ojczystej, a jednocześnie historycznej tematyki. Jesteśmy na wyspie Mauritius 26 grudnia 1940 roku. W Europie szaleje wojna. Do portu zawija MV Atlantic z uciekinierami, których odesłały tu brytyjskie władze Palestyny. 1500 Żydów, kobiet, mężczyzn i dzieci zostanie zamkniętych w obozie. Wielu umrze wskutek chorób i wyczerpania. Ten tragiczny i raczej nieznany epizod II wojny światowej jest dla Nataszy Apana tłem historii przyjaźni dwóch małych chłopców, Raża i Dawida. Pierwszy jest Hindusem, który urodził się tam, gdzie autorka, na północy Mauritiusa. Tu także nie jest bezpiecznie. Dwaj starsi bracia Raża giną pod strugą błota z oberwanej góry. Ale przed ich śmiercią Raż także nie był szczęśliwy.
W szkole uczyłem się także poczucia winy. Nie pozwalało mi ono po prostu być dzieckiem, śmiać się na całe gardło, bawić się z innymi chłopcami albo usiąść spokojnie patrząc przed siebie. Byłem jedynym bratem, który chodził do szkoły.
Spośród trzech synów rodzice postanowili wykształcić najmłodszego. Na szkołę dla innych nie było ich stać. Raż pije mleko rozdawane w szkole, myśląc o braciach, którzy pracują przy trzcinie cukrowej, pijąc słodzoną wodę. Można sobie wyobrazić, jak czułby się po ich śmierci, gdyby nie spadł mu jak z nieba ostatni brat. Tak brzmi tytuł powieści.
Miałem 9 lat. I byłem pewien, że Dawid kpi sobie ze mnie, kiedy mówi, że gwiazda, którą nosi na łańcuszku, nazywa się tak jak on. Obraziłem się na niego. Bierzesz mnie za idiotę, krzyknąłem. Co mogłem wiedzieć w 9 roku życia o Żydach i o gwieździe Dawida?
Raż nie musi znać historii i geografii, aby zaproponować Dawidowi wielką przyjaźń na śmierć i życie. Po 60 latach wspomina ich wspólną ucieczkę w głąb tropikalnego lasu. Ucieczkę od strachu, samotności i wyrzutów sumienia. W monologu starca, który nie zapomniał głosu dziecka, jak w jasnej tafli wody odbija się świat wyobrażony i prawdziwy, poetycki i okrutny. Natasza Apana nie powinna oddalać się od Mauritiusa. Udowodniła, że należy do barwnej, egzotycznej, przygodowej i historycznej literatury świata, której domagali się niedawno w swym manifestie pisarze frankofońscy z różnych zakątków ziemi.
The rainbow. can't I? Someday you'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Way above the chimney tops, that's where you found me somewhere. Da 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 da. Somewhere. Da 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 da.
Valentin Gobi też zaprasza nas w podróż w głąb historii i ludzkich serc. W powieści pod tytułem Le Chapé opowiada historię miłości niemożliwej, a nawet karygodnej między francuską pokojówką a oficerem Wehrmachtu. Ona jest chłopką z Mermel, on pianistą i nic ich nie powinno łączyć, czytamy na początku powieści. Ale potem pada zdanie, pianino nie zna granic. 16-letnia Madeleine, Magdalena, jak jawnogrzesznica, niewiele wie o toczącej się wojnie, natomiast wiele o braku miłości. W ramionach Józefa Szymela odkryje nie tylko miłość, ale muzykę, radość, rozkosz. Przyjdzie jej za to zapłacić tonami żalu i nienawiści, pisze Valentine Gobi, która znalazła dokumentację dla swej powieści w świadectwach zebranych przez dziennikarza Jean-Paula Picapera w książce pod tytułem Les Enfants Maudits, Przeklęte Dzieci. Takim po niemieckim dzieckiem jest Anna, córka Magdaleny, której obecność i wygląd są żywym dowodem grzechu matki. Valentine Gobi pisze krótkimi zdaniami, okrągłymi jak kamyki na brzegu kanału La Manche, albo jak tekst scenariusza filmowego. Niektóre sceny łatwo sobie wyobrazić, na przykład konspiracyjny spacer zakochanych, on z jednej, ona z drugiej strony ulicy Rennes. Inne sceny znamy z filmów dokumentalnych, kobiety z ogolonymi głowami, za karę za związki z okupantem, pośród szydącego tłumu. Druga część powieści, długa wędrówka matki i córki przez powojenne Niemcy w poszukiwaniu oficera pianisty, aż się prosi o adaptację filmową. Zobaczymy, czy ktoś wpadnie na ten pomysł.
La mort. faire du coffret. Quatrième.
Niby nic, a jednak te nagrania dały mi kilka informacji. Ale dlaczego ona nagrywa wspomnienia? Takie hobby? Posłucham jeszcze, może się czegoś dowiem.
Le but chomo. Ah non. Allô, oui? Ah, bonjour. Non, je suis au parc. Les buts de Chaumont.
Buts de Chaumont. Parc. Nagranie w ulubionym parku. Wygląda, jakby telefon ją drażnił. Ciekawe, kto to dzwonił. Nie przedstawia się, mówi tylko allô.
Je travaille. La conférence de presse, le coffret de Georges Sand. Demain, à 2h, à l'Hôtel des Arts? D'accord, à demain.
Coś w Hôtel des Arts. Sprawdzę. Travail. Jest. Czasownik travailler. Pracować. Conférence de presse. Konferencja prasowa. Spojrzę w notatki. Przeniesienie szkatułki Georges Sand do Musée de la Vie Romantique. Hôtel des Arts et le Musée de la Vie Romantique zapraszają na konferencję prasową. Czyli Nadia współpracowała z Etienne Favre, dyrektorem Hôtel des Arts, nad przeniesieniem szkatułki Georges Sand do muzeum. Czyżby to właśnie ta skradziona szkatułka? O, jest. Łukasz Brunatny.
Commissaire Magne, police judiciaire.
O.
Vous pouvez passer au commissariat aujourd'hui ou demain?
Pardon? Je ne parle pas français?
C'est ça. Je vous donne l'adresse.
Ah, adresse?
69 69 rue de Clignancourt.
69 rue de Clignancourt.
C'est ça. Au revoir, monsieur.
Sprawdzę. Cyfry.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Więc tak, powiedział 6, 9, 6, 9, rue de Clignancourt. Ale co to za jeden?
Komisarz Mań, police judiciaire.
Mań? Policja? Dlaczego chce się ze mną widzieć?
Police judiciaire.
Z powodu kradzieży szkatułki. Zaczęło się.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz. Z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Le jour s'est levé. Étrange idée, je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé, plein de perplexité, si ce n'était pas un rêve. Qui
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro. RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.